postaci, bohaterstwo, miłość i zdrada. Fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czyta Marcin Popczyński.
Wyglądało na to, że świadomość kłopotów, w jakie mógł się wpędzić, spowodowała całkowite wytrzeźwienie Horsta. Otworzył szeroko okno i wyraźnie zdenerwowany zapalił papierosa. Karl obserwował go, udając, że czyta leżące na biurku dokumenty. Gdy tylko Hoffman skończył palić, natychmiast wyszedł z pokoju. Wrócił po kilkunastu minutach. Wyglądał na uspokojonego. Podszedł do biurka von Wedela i pochylił się nad nim. "Byłem u Kriegera", powiedział cichym głosem. Na szczęście Fuchs był właśnie u szefa. "Krieger jest w fatalnym stanie. Ma zaraz jechać do domu. Ale jak mnie zobaczył, to zapytał, o czym wczoraj rozmawialiśmy, bo on nic nie pamięta i nie może sobie przypomnieć. Nie wie nawet, jak trafił do domu. Błagał mnie, żebym przyrzekł zachowanie tajemnicy, jeśli coś mówił o sprawach służbowych. Odpowiedziałem mu na to, że ja też nic nie pamiętam. Że pewnie jak zwykle cały czas gadaliśmy o tym, jak to będzie po wojnie. Przyrzekłem, że wszystko zostanie między nami. Chyba go uspokoiłem. Myślisz, że nie będzie problemów? Horst, jeśli on nic sobie nie przypomni, to i nic się nie wydarzy. A myślę, że nawet jak Arnemu coś zaświta w głowie, to tak się sam przestraszy, że postara się zapomnieć, o czym sobie przypomniał. Jak ty będziesz milczał i nikomu nic nie chlapniesz, to nie będzie problemu. Ja nic nie wiem o waszej rozmowie. Hoffman popatrzył przez chwilę na von Wedela przekrwionymi oczami. Sprawiał wrażenie uspokojonego. Wierzę ci, Karl, jesteś prawdziwym przyjacielem. Wieczorem von Wedel mógł wreszcie spokojnie przeanalizować wszystko, co usłyszał od Hoffmana. Nieoczekiwanie udało mu się zdobyć informacje, które dotąd wydawały się całkowicie poza jego zasięgiem. Oczywiście brał pod uwagę fakt, że pochodziły z rozmowy dwóch pijanych oficerów, dlatego nie wykluczał jakichś przeinaczeń faktów, zarówno po stronie Kriegera, jak i Horsta. W depeszy dla centrali podkreślił brak możliwości pełnej weryfikacji przesyłanych danych, jednak ocenił je jako bardzo prawdopodobne. Niestety nie dysponował tym, co najważniejsze, czyli imieniem i nazwiskiem Lothara oraz informacją, w jakiej instytucji i na jakim stanowisku pracuje. Jednak ocenił, że kluczowe znaczenie ma wiedza, iż niemiecki agent działa w Londynie oraz to, że funkcjonuje od kilku lat prawdopodobnie wewnątrz brytyjskich służb wywiadowczych i dysponuje bezpośrednimi lub pośrednimi dojściami, które umożliwiają mu ujawnianie alianckich operacji Niemcom. Zidentyfikowanie go, choć bardzo trudne, będzie zależało od umiejętności oficerów brytyjskiego kontrwywiadu. Nadał przygotowanej depeszy sygnaturę wskazującą, że jest bardzo pilna. Londyn. Siedziba oddziału drugiego sztabu naczelnego wodza. Szef Wydziału Wywiadowczego Oddziału drugiego, podpułkownik Ryszard Smoliński, odłożył na biurko depeszę otrzymaną z biura szyfrów i radiowywiadu. Podniósł słuchawkę telefonu i wezwał do siebie kapitana Michała Woźniaka. Siadaj, Michał. Smoliński wskazał jedno z dwóch krzeseł stojących przed jego biurkiem. Mamy ciekawy meldunek z Berlina, od Ambera. Przeczytaj. Kapitan Woźniak był szefem referatu Niemcy w Wydziale Wywiadowczym. Osobiście zajmował się rezydenturą w Berlinie. O szlak! Woźniak użył niezbyt wyszukanego zwrotu jako podsumowania przeczytanej depeszy. Ale pasztet! Pozostaje tylko współczuć Anglikom. Zanim wymyślisz kolejne oryginalne określenie na sygnał okrecie u naszych sojuszników, postaraj się o krótką ocenę tego materiału. Szefie, sygnał jest z gatunku najważniejszych w zakresie kontrwywiadu. Amber uzyskał informację z komórki wywiadu niemieckiego prowadzącej agenturę na terenie Wielkiej Brytanii, czyli wiarygodności nie budzi zastrzeżeń. Oczywiście uprzedza o braku możliwości weryfikacji, bo sam nie brał udziału w kluczowej rozmowie. Zakładam, że spotkanie mogło być mocno podlewane alkoholem. Pozostaje kwestia ograniczonej konkretności danych. Mam wątpliwości, czy na podstawie tej informacji uda się zidentyfikować niemieckiego agenta. Wiadomo, że działa albo w służbach brytyjskich, albo w jakiejś instytucji wojskowej, uczestniczącej bezpośrednio w operacjach przeciwko Niemcom. Jego pseudonim dotąd nie był mi znany. Nie pojawiał się też w ramach kontaktów ze służbami brytyjskimi, zarówno MI5, jak i MI6. Natomiast osoba majora Rudolfa Geigera już się wcześniej przewijała w jakichś materiałach, chyba z MI6. Jeśli dobrze pamiętam, to przez ostatnie lata pracował w Wydziale Pierwszym Abwery, który obejmuje wywiad zagraniczny, kierowanie siecią wywiadowczą, dostarczanie analiz na temat sytuacji militarnej i gospodarczej innych państw itd. Sygnał o prawdopodobnym skierowaniu go do nadzoru i łącznikowania zagranicznych rezydentur jest cenny. Podrzucimy to też MI5. Może oni na niego trafią. Czy uważasz, że Amber może jeszcze pogłębić dane osobowe Kreta? Z czasem może coś mu się uda zrobić, ale raczej nie liczyłbym za bardzo na to. Wiesz, że jest świetny operacyjnie, więc jeśli teraz ma tak mało danych, to musiałby dotrzeć do ich archiwum, aby mieć więcej. A to nie jest możliwe. Nie spodziewam się, żeby jego koledzy z wywiadu byli tak lekkomyślni i ujawnili tożsamość agenta. Wiedza, którą przesłał w depeszy, to raczej maksimum. Zgadzam się z tobą. Podziękuj mu w każdym razie. I na wszelki wypadek zleć próbę pogłębienia informacji w sprawie Lothara, oczywiście w miarę dostępnych mu możliwości. Zaraz przygotuję depeszę i przyniosę do podpisu. Ja w tym czasie zadzwonię do MI6, do szefa sekcji łączności komandora Dunderdale'a i umówię nas na spotkanie.
Był to fragment powieści Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czytał Marcin Popczyński. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Czarna Owca oraz Polskie Radio Białystok.